dobro,
piękno,
wrażliwość,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg,
Bóg,
Bóg.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dobry wieczór. Na wieki wieków. Amen.
Słyszysz ksiądz wszystko?
Tak, już słyszę bardzo dobrze i chyba nas już słyszą.
Tak, wszyscy nas słyszą. Kolejny wieczór.
Piątkowy wieczór.
Piątkowy, w którym podążamy drogami młodości. Dziś bardzo tłoczno na tych drogach naszych.
Tak, tłoczno było też w korytarzu, kiedy wymienialiśmy się z poprzednią ekipą prowadzącą modlitwy i tam starsze ode mnie panie powiedziały, to co, idziemy dzisiaj na drogach młodości? Ja mówię, tak, i ci wcześniej, i ci później urodzeni. Później urodzeni oczywiście to ci najmłodsi, których witamy, i ci wcześniej, czyli ci starsi sympatycy drogami młodości, którzy już nie należą, nie mieszczą się w widełkach 18-35. Witamy wszystkich serdecznie, ksiądz Tomasz Bieliński,
Marcin Mazurek
i realizujący program
Tomasz Koska.
Cieszymy się, że znowu możemy być z Wami, drodzy Państwo, nasi słuchacze, i że możemy znowu w studiu, jak Marcin już wspomniał, gościć sporą, pokaźną liczbę osób. Rzadko kiedy odważamy się zaprosić tyle osób, dlatego że studio nie jest zbyt wielkie.
Ale to chyba jest znak, bo ostatni Wieczór Chwały też był wyjątkowo ludny.
Znak, który jesteśmy wdzięczni, że i Katolickie Radio Podlasie, i na portalu diecezjalnym o tym się pisze, o wydarzeniach związanych z wiosenną ewangelizacją siedleckich szkół ponadgimnazjalnych, o czym też wspominaliśmy, inicjatywie, która trwała 2 tygodnie, która właśnie dzisiaj się uroczyście zakończyła, czy oficjalnie, choć jutro kolejny Wieczór Chwały, tym razem w Międzyrzecu, o czym Państwo mieli okazję słyszeć przed chwilą w newsach.
Uczestnicy naszej audycji to ci, którzy chodzili po szkołach, głosili dobrą nowinę i teoretycznie powinni teraz leżeć na tym stole ze zmęczenia, ale tak nie jest.
Tak, chcemy Państwu przedstawić przynajmniej cząstkę z tych ponad 20-30 osób, które były bezpośrednio zaangażowane w spotkania w szkołach, nie licząc całej oprawy, całego serwisu technicznego, tych wszystkich, którzy trwali na modlitwie, bo to była chyba największe dla nas zaplecze i gwarant, że mamy szansę dotrzeć z tą dobrą nowiną. To właśnie modlitewne wsparcie tej części Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej, która już w ścisłym tego słowa znaczeniu nie jest studencką, akademicką bracią, ale osobami starszymi, a która właśnie zabezpieczała nam tyły.
A może to duchowość jest na poziomie akademickim u nas?
No
może
właśnie.
W tą stronę trzeba.
Cały czas rozeznaję jako opiekun wspólnie z liderem, ze Zdzisławem Wróblem, którego dzisiaj w studiu nie ma. Ojciec czwórki dzieci nie zawsze może być tak dyspozycyjny. Myślę, że Państwo się zrozumiecie jego absencją, ale wspólnie ze Zdzisławem często się zastanawiamy, czy to już jesteśmy akademicy, czy jeszcze dziecięcy, czy już dojrzali, czy dawać mleko, czy pokarm stały, jak mówi święty Paweł. To jest ciągle rozeznawane. No ale czas, żeby przynajmniej imiona naszych gości przedstawić, albo najlepiej przedstawił się sami. Pójdźmy tak w tym łańcuszku, pierścieniu, kółeczku, zaczynając od tych, którzy siedzą po prawej stronie, redaktora Marcina M.
Cześć, jestem Piotrek, mam 26 lat.
Jestem Monika.
Jestem Magda.
Proszę zauważyć od razu. Monika i koniec, Magda. Piotrek powiedział coś więcej, no ale kobiety mają prawo.
Mam 18 lat.
Ja mam...
Magda powiedziała.
20 plus VAT.
32?
Nie, 40... 42, no, tak. 20
chyba,
plus VAT.
Chyba dwójka z matematyki.
No ja, że jaki VAT? 22%.
Może być 7%.
A, okej. Okay. Na wyroby biurowe.
Bartek, 24 lata.
Kamil, lat 20.
Kasia, lat 21.
No i reszta to my, którzy nie musimy się przedstawiać.
Nas słuchacze znają.
Zresztą już żeśmy się przedstawili na początku.
Tak.
Co? Pozwolimy, czy zachęcimy naszych słuchaczy, by dzisiaj, myślę, że jak najbardziej.
Myślę, że tak, że wśród naszych słuchaczy są ci, którzy spotkali naszych gości w swoich szkołach, którzy mogli rozmawiać z nimi, którzy zachęceni przez ewangelizatorów z akademickiej grupy ewangelizacyjnej przybyli na Wieczór Chwały. Dzisiaj spotkali się z nami także w sanktuarium świętego Józefa.
Spotkali się tydzień temu na innym
tydzień
Wieczórze
temu,
Chwały,
na akademickim Wieczórze Chwały,
miesiąc tak. temu na pierwszym wielkim spotkaniu ewangelizacyjnym. Sporo było tych okazji.
Dokładnie tak.
Że te osoby będą mogły do nas, zechcą do nas zadzwonić, dać świadectwo, może przynajmniej jakieś krótkie wspomnienie opisać tego, jak to spotkanie przebiegło w ich oczach, ale też zachęcamy wszystkich tych, którzy, w którym w związku z podejmowanym tematem rodzą się jakieś pytania o właśnie o taką działalność, rodzą się pytania odnośnie kompetencji naszych tutaj gości i inne, związane też z wiarą. Niejednokrotnie w czasie tej ewangelizacji byłem świadkiem, jak pytania, które mi stawiano, przesuwałem odpowiedź, czy osobę, która odpowiadała, właśnie wybierałem osobę jedną z grupy ewangelizacyjnej, jak się okazywało. Były to bardzo mocne, bardzo konkretne odpowiedzi, często podbudowane solidnie cytatami z Biblii, które były już same w sobie już świadectwem tego, który odpowiadał, że wierzy w to, co mówi i że wie, co mówi.
Możecie też zadawać pytania przez SMS-y, wysyłając je na numer 509 056 590. 509 056 590. Jesteśmy też dostępni pod numerem komunikatora gadu-gadu 3086 701.
Słuchajcie, drodzy goście, wprawdzie tak oficjalnie to jestem opiekunem tej grupy od 3 lat, ale dzisiaj będę wspólnie z Marcinem, który też przecież jest członkiem tej grupy, szczególnie tutaj związany z grupą muzyczną, tą częścią, ale dzisiaj będziemy obaj grali bardziej rolę, wcielali się w rolę słuchaczy i próbowali wydobyć z was rzeczy, o których sami no, wiemy, ale może tak nie do końca wiemy, co wy, jak wyście to przeżyli, bo wszystko jest świeże, na gorąco, bo właśnie ewangelizacja się skończyła.
To może ja zacznę, bo ja jakby nie mogłem włączyć się z różnych powodów w samą
przede wszystkim zawodowych obowiązków.
Tak, więc zapytam was na początek, co was skłoniło do tego, żeby zaangażować się w takie działanie, żeby stanąć przed 30, 80 młodych ludzi, których Jan Budziaszek, nie, Robert Tykieli nazwał rozwydrzonymi. Czasami wystawialiście się na pośmiewisko, czasami były to różne sytuacje, a wy poszliście. Wiedzieliście, że będzie tak, jak było, czy myśleliście, że będzie inaczej?
To znaczy, ja początkowo się bałem, ale wiedziałem, że mam jakieś wsparcie takie duchowe osób i Bóg, Duch Święty włoży słowo w me usta i że będę potrafił mówić.
Piotrek, twoje świadectwo szczególnie tutaj dotknęło słuchaczy i w którymś momencie jeszcze poza programem przewidzianym prosili ciebie katecheci, żebyś jeszcze został na kolejnych lekcjach, które już normalnie nie planowaliśmy, by zostać ze względu na dużą ilość tych spotkań, a ty znajdowałeś siłę, by tam pójść. Może zechcesz opowiedzieć na antenie, dlaczego... I niech słuchacze sami ocenią, dlaczego twoje świadectwo wyciszało często tą, jak wspomniał Marcin, słowa Roberta Tekieli, jednego z gości tej ewangelizacji, a było ich kilku naprawdę znane nazwiska, a przede wszystkim osoby Boże. No właśnie, tej rozwydrzonej w cudzysłowie młodzieży, której tak naprawdę takiej nie spotkaliśmy w tej ewangelizacji. Mhm. Pan Bóg nam naprawdę ułatwiał zadanie.
Znaczy, mi się wydaje, że po prostu moje świadectwo zaczynało się od tego momentu, kiedy byłem akurat w wieku tych młodych osób.
I uważasz, że to było szczególnie dla nich takie dotykające?
To było dotykające i później świadectwo związane z moją chorobą. To
no to Piotrze, powiedz słuchaczom, bo oni jeszcze nie słyszeli na antenie. Aha. Powiedz to, co mówiłeś tym młodym, a niech oni sami ocenią już w sercach dlaczego to świadectwo mogło dotykać serc i może właśnie w tym momencie za chwilę dotknie kolejnych osób.
Dobrze. Więc ja, kiedy miałem 19 lat, kiedy już zbliżał okres matury, zachorowałem ciężko. Ja po prostu miałem ogromne bóle głowy i nie miałem władzy w prawej ręce. Ja mogłem wziąć prawą rękę w lewą rękę, uderzyć nią o ścianę i nie czułem bólu. No niby to było fajne, no, ale zbliżała się matura. Zbliżała się matura i zacząłem się już nawet w szpitalu, zacząłem się uczyć pisać lewą ręką, aby jakąś tą maturę napisać. I właśnie na początku lekarze myśleli, no, że ja biorę jakieś tam narkotyki, że coś, to jest jakiś wpływ narkotyków na mój stan zdrowia. I wtedy zrobili mi rezonans magnetyczny. Rezonans magnetyczny wykazał początkowo w siedcach, że ja mam guza mózgu. Wtedy, jak leżałem w szpitalu, ja już postawiłem sobie krzyżyk na swojej drodze. Już jakie neurologia jest na piątym albo na czwartym piętrze u nas w szpitalu w Siedlcach, to ja już stałem w oknie. Stałem w oknie, już się żegnałem z życiem. I później zrobili mi kolejny rezonans magnetyczny w Warszawie i tam wyszło, co ja mam. Ja jestem chory na stwardnienie rozsiane. To jest nieuleczalna choroba i wiem, że nigdy się z niej nie wyleczę. Ale później podali mi leki i jakoś to minęło. I
minęły pewne objawy. Minęły objawy.
Tak, minęły objawy.
Ręka stała się władna.
Tak, ręka stała się władna. I później poszedłem na informatykę, studia informatyczne i na studiach informatycznych. No, było fajnie. Były imprezy, było fajnie. Aż do pierwszej mojej w życiu sesji. Pierwsza moja w życiu sesja. Ja już normalnie chodziłem jak pijany, bo nieprzespane noce, a wszystko to było na moich barkach. To były nieprzespane noce. I wtedy znów był kolejny rzut mojej choroby. Był drugi i trzeci, jak to lekarze mówią. Drugi i trzeci to było połączenie drugiego i trzeciego rzutu mojej choroby. A wtedy ja siadłem na wózek inwalidzki. Przez 3 miesiące byłem na wózku inwalidzkim. Ja nawet nie miałem smaku. Miałem kłopoty z mową. Tylko mówiłem tak albo nie. I jakoś znowu z tego wyszedłem. I postanowiłem pójść na studia jakieś lżejsze. Poszedłem na pedagogikę. I na tej pedagogice, no, sądzę, że to były najgorsze z lat mojego życia. To było 5 okropnych lat mojego życia. Studiowanie pedagogiki. Uśmiech zniknął z mojej twarzy. Ja w bólu rozmawiałem z ludźmi, mówiłem tylko tak albo nie, co u ciebie słychać, i tylko na tym moja rozmowa polegała. I tak by było przez pewnie do tej pory, gdyby na mojej drodze nie pojawił się pewien ksiądz i wspólnota AGE. Oni jakoś natchnęli, potrafili ze mną tak rozmawiać, że na mojej twarzy znowu pojawił się uśmiech. Znowu poczułem się takim kimś ważnym. Znaczy nie kimś ważnym, tylko kimś takim potrzebnym ludziom. I wtedy moje życie, no, zmieniło się o te 180 stopni. Naprawdę. Dziękuję bardzo za to.
Chwała Panu.
Chwała Panu.
No właśnie, Piotrze, ty w ten sposób odpowiedziałeś na pytanie Marcina. Jako pierwszy, co ciebie skłoniło, że poszedłeś i stawałeś przed tymi ludźmi? Przede wszystkim wdzięczność Bogu za to, co uczynił, co czyni w ostatnim czasie, szczególnie w twoim życiu, ale przecież też dzisiaj rozpoznajesz, że całe twoje życie Bóg był przy tobie, tylko nie zawsze ty go widziałeś. Czy ktoś z innych uczestników zechce powiedzieć, dlaczego, skąd ta odwaga i dlaczego czuł, że powinien dołączyć do grupy w znaczeniu do tej inicjatywy realizacji zadania, wychodzenia z dobrą nowiną do niewiele młodszych od siebie osób?
Ja czułam, że powinnam iść z dobrą nowiną, ale bałam się bardzo tego. Bałam się, że nie jestem tego godna, że nie powinnam, że i taka osoba jak ja z takim życiem nie powinna innym mówić o sobie, jak powinni żyć. Ale po rekolekcjach,
tych przygotowujących nas,
tych przygotowujących, odważyłam się pójść i i mówić o Bogu, o Jego miłości, o tym, co uczynił w moim życiu, jak mnie zmienił. Chwała Mu za to.
A możesz powiedzieć, co Bóg uczynił w Twoim życiu?
Tak, to może ja tak powiem swoje świadectwo. Jak wcześniej, może nie wspomniałam, mam 21 lat, a moje życie nie było usłane różami od samego początku. Moja relacja kiedyś z Bogiem była powierzchowna. Była relacją na przymus. Chodziłam do kościoła, bo musiałam. Nic nie czułam. Chodziłam, żeby uniknąć awantur w domu. Szukałam ciągle miłości, szacunku, uznania wśród innych, bo nie zaznałam tych wartości w domu. Nigdy nie miałam dobrej relacji z tatą, bo tata nie jest taki, jak powinien być. Bardzo błądziłam. Byłam w złym towarzystwie. Myślałam, że tą miłość znajdę wśród chłopców, że ktoś mnie zauważy, pokocha. Ale bardzo się myliłam. Aż pewnego dnia poszłam na wieczór chwały. Oczywiście rok minął, nim skorzystałam z zaproszenia księdza Tomka. Nie wiem, czy poszłabym na ten wieczór chwały, gdyby wtedy Bóg bardzo mnie nie złamał. Pamiętam, że to był taki trudny dla mnie okres. Miałam egzamin taki ciężki, a nie czułam się przygotowana dobrze. Siedziałam nad książką i nic mi nie wchodziło do głowy. Jeszcze tego samego dnia ktoś mi powiedział prawdę o mnie, tak nieprzyjemną rzecz, że płakałam nad książką, nic mi nie wchodziło do głowy. I mama mnie namówiła, żebym poszła, żebym się odprężyła, że to może coś pomoże. I rzeczywiście pomogło. Wtedy po raz pierwszy poczułam miłość Boga. Poczułam, że On jest naprawdę, że On mnie kocha. Pierwszy raz ofiarowałam Mu swoje życie. On cały czas czyni w tym moim życiu cuda. I cały czas mnie nawraca. Teraz nie wyobrażam sobie życia bez Niego i bez wspólnoty.
Aha, fatal. Taka była cisza, drodzy Państwo, kiedy Piotrek i kiedy Kasia mówili do 50, 100, 200 osób na spotkaniach. To jest cudowne. To również było urzekające. Ja to dzisiaj jestem ciągle pod wrażeniem tego spotkania. Ponad 1000 młodzieży w kościele świętego Józefa i świadectwo Jacka i Dorotki, którzy wkrótce, za 2 góra 3 tygodnie, będą u nas na audycji. Poświęcimy też specjalną audycję temu zagadnieniu, któremu dzisiaj poświęcił nasz prelegent ostatniego wielkiego spotkania w ramach inicjatywy ewangelizacyjnej, pan Jan Pospieszalski, muzyk, jak sam na siebie określa, awanturnik telewizyjny, dziennikarz, publicysta. On dzisiaj mówił o kwestii 6 przykazania i zrobiła się wielka cisza, kiedy i on mówił, i kiedy później dwójka młodych ludzi, narzeczeni, wyszli, powiedzieli świadectwo o przeżywaniu swojego narzeczeństwa w czystości, zdeklarowani w ruchu Czystych Serc, no to brawa, które później młodzież im ofiarowała, to było naprawdę bardzo wymowne.
Bardzo wymowne, bo te brawa nie były takie, jak zawsze się klepie po wystąpieniach. One były długie.
I takie nagłe, tak jakby nie był koniec, jakby eksplodowało
tak,
coś.
Tak, tak. To nie było, że ktoś tam zaczął, później się ktoś dołączył. To były takie inne brawa, tak, to dało się wyczuć.
Bartek, kręcisz głową, czy...
Nie, ja kręcę głową, bo nie byłem na tym spotkaniu, ale po prostu staram sobie to jakoś wyobrazić. I
to tak było, to był taki niesamowity przypadek, że w tych brawach wszędzie dało czuć się akceptację tego, o czym była mowa.
I pewnie podziw,
a temat,
tak?
I podziw, ale przede wszystkim akceptację, nie? Że młodzi, którzy no, różnie podchodzą do życia, prawda? Szczególnie wśród swoich kumpli, nawet jak różnych rzeczy nie robią, to wymyślają tam historię. Ale tutaj popękali wszyscy, po prostu 100% obecności wszyscy popękali i dali upust temu, że zgadzają się z tym, czy podziwiają, czy popierają to, o czym mówił Jan Pospieszalski, o wierności w małżeństwie, a potem Dorota z Jackiem, którzy dali niesamowite świadectwo. Ja byłem świadkiem takiego świadectwa bodajże w 2005 roku, kiedy też taka para, to było zaraz przed Światowymi Dniami Młodzieży w Kolonii, przed tymi dniami takie były przygotowania młodzieży niemieckiej, już nieważne jak tam trafiłem, i też bardzo przystojny narzeczony i bardzo zgrabna narzeczona, którzy wyszli do Niemców młodych, powiedzieli świadectwo o czystości. Wiemy jak tam w Niemczech.
Więc zabierzemy Dorotę i Jacka do Madrytu, bo to jeszcze chyba będzie jednak przed ich ślubem, na prawie w przededniu, by powiedzieli to sam.
Mój bien.
Mój bien. Bardzo dobrze. Mój bien. Po hiszpańsku, tak.
To jest właśnie to, co robiliśmy przez 2 tygodnie, tak? Młodzi do młodych. Mm. No nie oszukujmy się. Nie chcę nikomu umniejszyć, ale młodzi ludzie są generalnie zmęczeni słuchaniem nakazów, słuchaniem zakazów.
Moralizowaniem.
Tak, i to przez starszych. A tutaj wyszła młoda para, uśmiechnięta para. Zresztą Jacek i Dorota mają w sobie coś takiego niesamowitego. Tak, po prostu widać w nich to też, że oni żyją Panem Bogiem, że oni żyją Słowem Bożym. I właśnie wyszła młoda para i też mówiła o czymś intymnym tak naprawdę, bo relacja między nimi jako parą i też między Panem Bogiem jest czymś ich zupełnie prywatnym, intymnym, czym tak na dobrą sprawę można by powiedzieć, że nie musieli się dzielić, a chcieli i zrobili to.
Tu się z Tobą nie zgodzę, bo chrześcijanie o swoich relacjach z Panem Bogiem nie mogą milczeć.
Ale
tego jesteśmy dowodem.
Ale wiesz, takim przekąsem.
Nie, nie, ja się zgodzę z Moniką, bo są pewne kwestie, które naprawdę nie jesteśmy zobowiązani o nich aż tak mówić, bo to są rzeczy jednak bardzo delikatne i w takim dużym tłumie, co innego powiedzieć to w 4 oczy do kogoś, do jakiejś drugiej pary i tak dalej, co powiedzieć przed 1000 młodzieży. I nie dlatego, że jest trema, tylko dlatego, że no, powiedzmy to, tak jak mówi Jezus, nie są pewne rzeczy, które są tak cenne, że jak z przypowieści o perłach i wieprzach, absolutnie to jest tylko, ja się do niej odnoszę z całą radością i szacunkiem dla młodzieży, której proszę nie brać dosłownie tego porównania o perłach i wieprzach, ale która mogła niekoniecznie takich odebrać. Mogły być jakieś uśmieszki, mogły być jakieś komentarze nie, i tak dalej, a tak nie było. I to pamiętacie, co za pierwszym tygodniu przywieźli nam Francuzi, przypomnieli nam słowa Jana Pawła II, to ty do nich nawiązałeś, że młodzi do młodych.
Tak, młodzi do młodych.
Pamiętacie,
tak.
Co oni mówili, jak Jan Paweł II powiedział kiedyś takie słowa. Pamiętacie? Jak one brzmiały?
Że
pierwszymi apostołami młodych są...
Są młodzi.
Są młodzi. To się sprawdziło. Przecież nie tylko... No, my mówimy o Jacku i Dorotce. To było bardzo mocne, bo to jest z dzisiaj. Tutaj Piotr i Kasia powiedzieli swoje, ale powiedzmy sobie szczerze, wszędzie, gdzie były mówione te świadectwa takie z głębi serca, to, co mówiła Monika, bardzo osobiste i to, co ty mówisz, gdzie nie dało się ich, Marcinie, nie zatrzymać i nie powinno się zatrzymywać, robiła się cisza. Ja jestem w tym roku zaskoczony, choć też nie byłem na wszystkich spotkaniach, bo miałem swoje obowiązki, na niektórych byłem, że świadectwa same, kiedy już były mówione w tym roku, było mało oporu. Był opór, kiedy trzeba było zacząć spotkanie, jakiś harmider i tak dalej, ale kiedy się wchodziło, ktoś brał mikrofon i mówił o swoim spotkaniu z Jezusem, no, diabły milczały, nie? Ja mówię, te diabły w powietrzu niewidzialne i nie kusiły młodzieży, żeby to storpedować.
No, ale być może dlatego, że było to otoczone nie tylko modlitwą tych, którzy gdzieś tam w swoich domach obiecali na modlitwę i modlili się w naszej intencji, ale grupy, które były w tych szkołach, kiedy wychodził ktoś do świadectwa, też modliły się na miejscu za tą osobę. Tak było?
Tak było.
Jak byście pozostali odbierali to, gdy stawaliście przed nimi i mówiliście? Bartek, ty w tym roku mówiłeś szczególnie do sporej liczby osób, głosiłeś kerygmat, orędzie o tym, że Ewangelia przyniesiona jest dla każdego człowieka, ona ciągle jest aktualna, w tej dobrej nowinie jest prawda, że Bóg kocha grzesznika i ja też Bogu dziękowałem za to, że mogłem Ciebie usłyszeć, bo to nie był, to, słuchałem Ciebie nie jako pedagog czy nauczyciel, który mówił, tak dobrze elementy tutaj zrealizowałeś, tego kerygmatu jest czytelny, przejrzysty, jesteś uśmiechnięty, wszystkie tak patrzysz prostowocznie tylko dziewczynom, posługujesz się przykładami, językiem zrozumiałym młodzieży, ale ja po prostu stałem się uczniem, który słuchał ucznia i czułem się jakbym słuchał, no właśnie, świętego Pawła czy innych. I wiem, Bartek, nie musisz tego dodawać, że to nie jest twoje, tylko że to jest od Ducha Świętego, ale jak to też odbierałeś? Co czułeś wtedy, kiedy widziałeś, że oni słuchają tego, co mówisz?
Pierwsze zacznijmy od tego, że kompletnie nie wiedziałem, co mówiłem, albo w ogóle jak skończyłem, nie pamiętałem o tym, o czym mówiłem.
Czyli nie żyjemy w transie, tak?
No, coś podobnego.
Aczkolwiek
myślałem o tym wcześniej, o czym powiedzieć, tak? Ale tak naprawdę wszystko się nacowało z sekundy bieżącej, więc to było takie niespodziewane, takie te wszystkie myśli. Wiem jedno, że to, co właśnie, tak jak tutaj było wcześniej wspomniane, co wypływało z serca, tak? co jest faktem i mówi o miłości Bożej, to ta miłość Boża po prostu miażdży całe zło, te wszystkie demony, tak? O których ksiądz wcześniej wspominał, które wisiały, gdzieś tam były, które cały czas kusiły, żeby ktoś tam zagadywał, bawił się telefonem czy przeszkadzał. W tym momencie po prostu one nie miały prawa, one nie miały siły. To było już zwycięstwo w tym momencie. Jeżeli ktoś wychodził i mówił, że dziękuję za tą miłość, że on ją doświadczył, on ją czuje i chce, to jest najważniejsze, tak, w chrześcijaństwie, że chce, żeby ten drugi człowiek, który siedzi obok mnie, naprzeciw, że chce, żeby on też poczuł tą miłość, żeby został zbawiony, no to nie ma tutaj żadnego muru. Nie może być żadnej bariery. To już wszystko zostało zrobione.
List do Filipian, drugi rozdział. Ponieważ na imię Jezusa musi się zgiąć wszelkie kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. I myśmy to widzieli. Tego dotykały nasze ręce. Na to patrzyliśmy.
I dlatego z naszych ust nie znika uśmiech.
O tym uśmiechu, o tym, jak, że ewangelizujący jest pierwszym ewangelizowanym, o tym, że nie mając nic i szliśmy jak apostołowie z kawałkiem chleba, naprawdę z bidną garścią, kilkoma okruszynami wracaliśmy z pełnymi koszami łask, których sami otrzymywaliśmy, powiemy Państwu po przerwie, przypominamy naszą zachętę, prośbę, cały czas forum otwarte, możecie stawiać pytanie do naszych ewangelizatorów, możecie, jeśli chcecie usłyszeć następne świadectwo, jeśli tego czujecie, że to Was buduje, możecie, dajcie się poznać ci, którzy spotkaliście ewangelizatorów w czasie tych dwóch tygodni, swoje odczucia, wspomnienie jakiegoś wydarzenia z tych dni, piszcie do nas, komunikator Gadu Gadu
3086 701
albo telefon
509 056 590,
tak zwany SMS. Chwila przerwy, zostańcie Państwo koniecznie z nami.
Joining with all hands.
to wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.
My pozdrawiamy od początku drugiego naszego wejścia wszystkich Agowiczów, którzy siebie już tak nazywają. Na przykład Piotrek nas słucha. Wspaniała audycja, aż chce się słuchać. Jestem z wami w modlitwie. Wcześniej też mieliśmy sygnały.
No bo Piotrek tym żył, bo po prostu był z nami.
Wcześniej też były sygnały od członków wspólnoty, więc na pewno ktoś nas słucha.
Nie, słuchamy. I mamy audyt naprawdę spory, nasza audycja Drogami Młodości.
Słuchalność, o której dzisiaj mówił Jan Pospieszalski, jest wysoka u nas. No.
Tak. I Bogu jesteśmy wdzięczni za to, że te tematy są interesujące, bo słuchalność jest potwierdzeniem tego, że to, o czym mówimy, jest po prostu życiowe. Wracam do pytania, które postawiłem, zasugerowałem naszym gościom. Przypomnę, że z nami są członkowie Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej, którzy właśnie oficjalnie dzisiaj zakończyli dwutygodniowy projekt ewangelizacji szkół średnich, siedleckich. Projekt już po raz czwarty realizowany, czwarty rok. I od razu tak wytłumaczę, jako opiekun tej grupy, być może dla niektórych rodzą się takie pytania, takie stwierdzenie. Tak, łatwo tak wyjść jeden raz, ale tak konsekwentnie coś robić, to jest dużo trudniejsze.
Bo zapewniam, mówić, a co się robi?
Tak, zapewniam Was po pierwsze, drodzy Państwo, nie jest łatwo wyjść tak mówić, bo gdyby było łatwo, to by dzisiaj był znikomy procent niewierzących, choć tacy zawsze będą, bo i przy Jezusie zawsze byli, ale byłoby dużo mniej, byłoby dużo więcej chrześcijaństwa widzialnego i w polityce, i na ulicy chrześcijaństwa tego, gdzie się żyje z Jezusem, a gdzie się deklaruje, że jest się katolikiem i tak dalej, więc nie jest łatwo wyjść i mówić i będę się z każdym spierał, bo pierwszym dowodem na to jest to, że właśnie nie mówimy, wstydzimy się mówić, a po drugie powiedzenie, że łatwo jest mówić, a konsekwentnie coś później robić. Ci ludzie robią to konsekwentnie, w rozeznaniu tym, jakie ta grupa otrzymała przed laty. Oni mają ewangelizować, oni mają rozpalać, a później pasterze, kompetentne osoby, katecheci przygotowani z misją kanoniczną mają to, praca od podstaw, mają to pomału wprowadzać w życie, wprowadzać katechezę mistagogiczną w liturgię Kościoła i wszystkie następne elementy. I bez tej akademickiej grupy i bez takich działań w Kościele ciężko byłoby mieć na katechezie, będzie dalej po prostu na katechezie tłum praktykujących, niewierzących, bez obrażenia kogokolwiek, ja nie mówię generalnie, ale w dużej części, którzy nie potrafią rozwiązywać swoich codziennych problemów dzięki Ewangelii, bo po prostu ją nie żyją, nie dowierzają Bogu, że to jest dzisiaj aktualne. Pytam tych, którzy są tutaj w studiu, pytanie, które postawiłem przed przerwą. Czy poczuliście, że idąc, aby dawać, wróciliście z jeszcze większą ilością? Oczywiście wolontariuszami jesteście, nie wzięliście tylko, nie tylko za to grosze, ale jeszcze dopłacaliście nie tylko swój czas, ale często i dojeżdżając, czy też inwestując w inne rzeczy związane z koniecznymi potrzebami zabezpieczenia tej ewangelizacji.
Muszę przyznać i chcę księdzu rację. Chciałabym powiedzieć, że w tym roku nie miałam zamiaru ewangelizować. Nie chciałam też jechać na rekolekcje, ale na szczęście Pan Bóg zmienił moje plany. I po rekolekcjach również zastanawiałam się, nie czułam się gotowa w pewnym sensie i też godna, aby iść ewangelizować. Ale pierwsze spotkanie z między innymi z moimi rówieśnikami, kiedy mogłam się z nimi podzielić Jezusem, sprawiło, że otrzymałam niesamowitą radość. I to nie była taka chwilowa radość, ona mi cały czas towarzyszy. I wiem, że ta radość wynikła z tego, że zaczęłam dzielić się z innymi tym, co Pan Jezus zrobił dla mnie i w jaki sposób zmienił moje życie.
Ja tak tylko wtrącę się na chwilkę, bo akurat nie mogłam być wtedy z grupą na ewangelizacji, napisałam do Magdy SMS-a, jak tam, więc ona takim, powiedzmy sobie, że półsłówkami, no dobrze było, no to ja tak drążąc temat, no powiedz jak było. W końcu ona pisze, no przyznam ci, no powiem ci prawdę, było super. Także to niesamowite, ale też.
Raz byłem tylko na ewangelizacji, tylko jeden dzień głosiłem dobrą nowinę.
Bo Kamil jest w szkole średniej i miałeś normalne zajęcia i nie mogłeś zbyt często być, prawda?
Tak, ale angażowałem się chociażby w msze święte. Byłem prawie codziennie w intencji ewangelizacji. Więc mi ta ewangelizacja dała dużo. Na początku, gdy szedłem, nie wiedziałem, co mnie czeka, jak moje słowa zostaną przyjęte. I tak ja nie wierzyłem w swoje możliwości. Nie wierzyłem, że w ogóle modliłem się o to, aby chociaż jedną osobę dotknęły te słowa, które wypowiadam. Mam nadzieję, że tak się stało. Aczkolwiek, co Bóg zechce. Byłem bardzo jakiś taki smutny. Towarzyszył mi w tym wszystkim smutek. Dopiero po ewangelizacji, po tym pierwszym dniu, jakoś przyszła radość. W Piśmie Świętym jest napisane mniej więcej coś takiego. Pewnie będę niedokładny teraz w tym, co powiem. Jest moją radością czynić Twoją wolę, Panie. A wolą Pana jest chyba ewangelizacja. Głoszenie dobrej nowiny.
I co nie znaczy, to nie jest oczywiste, że musisz być koniecznie księdzem, by ją głosić. Choć pytanie dla Ciebie jest oczywiście otwarte, bo jesteś na takim etapie życia, gdzie wiele rzeczy jest ciągle przed Tobą.
Tak, właśnie dzisiaj, wracając do szkoły, jechałem sobie z Maśkiem, moim kolegą, i uzmysłowiłem sobie, że jeśli chcę być blisko Jezusa, to niekoniecznie oznacza to, że muszę być księdzem.
To jest bardzo ważne.
To jest bardzo ważne, nie? Bo niektórzy... jestem facetem, więc też mogę coś powiedzieć na ten temat. Niektórzy faceci właśnie myślą, że jeżeli być blisko Boga, to od razu muszą być kapłanami, a to się boją tak strasznie tego. A niekoniecznie, nie każdy ma powołanie do kapłaństwa. Może być świetnie realizować się, tak spełniać, dążyć do świętości w małżeństwie.
Ale niektórzy Ciebie słuchający, ja do nich też należałem, słuchając Ciebie, gdy mówiłeś kerygmat, no mówili sobie, no gada jak ksiądz.
A ksiądz się nawrócił wtedy?
Tak. Muszę Ci powiedzieć, że bardzo dużo pytań postawiłem sobie w swoim życiu, w tym momencie stawiałem sobie i się cieszę, bo dla mnie to jest po pierwsze dowód, że naprawdę to, co głosiłeś, to nie byłeś Ty, że to, co głosiłeś, było Boże, bo jak coś usłysza księdza, gdy słucha kogoś innego, to jest naprawdę coś się dzieje. Niektórzy, to my tak księża między sobą żartujemy czasami, najtrudniej nawrócić się z drugiego księdza. Znaczeniu tym, że no tak, że posługując Panu Bogu często nam pewne rzeczy mogą spowszednieć, albo nie słuchamy już ich tak uważnie, jak ktoś, kto wyraźnie widzi życie czarno-białe. No i nie przypadkowo Jezus właśnie mówił do przywódców ludu, czyli do faryzeuszy uczonych w piśmie, najbardziej surowe słowa, budził nas i trzeba z pokorą tak słowa słyszeć i dzisiaj tak powinien słyszeć każdy ksiądz, tak sądzę, a ja takie akurat miałem łaskę słuchać tych, których mówiłeś. Także zgadzam się z Tobą, że mógłbyś nie do końca wiedzieć, co mówisz, choć niewątpliwie mówiłeś to logicznie, ale że to przez Ciebie Duch Święty przemawia.
Mamy SMS-a bardzo takiego niepokojącego. Jestem uczennicą jednej z sieleckich szkół. Wiem, że w mojej szkole odbywała się ewangelizacja, lecz niestety, nad czym ubolewam, nie trafiła do mojej klasy, na co bardzo czekałam.
Co jest niepokojące?
No to, że nie trafiliśmy do wszystkich.
No tak. 60 spotkań z małymi klasami, kilkanaście, ponad 100 osobowe grupy, plus dwa duże spotkania. Musiałaby akademicka grupa ewangelizacyjna, sądzę, że jest około setki osób, przy czym wszystkie musiałyby nie pracować, nie chodzić na wykłady, by przez 2 tygodnie po prostu trafić do wszystkich. I to by było naszym marzeniem i pragnieniem. Niestety, droga słuchaczko, i bardzo się cieszę, że masz taki żal, bo to pokazuje, że ta inicjatywa jest potrzebna, to pokazuje, że potrzeba więcej, że po prostu jest deficyt na takie osoby, które śmiało dają świadectwo. Ale też możemy to dzisiaj powiedzieć, jeżeli jesteś siedlec, możesz ty przyjść do nas i włączyć się w nasze spotkania, przynajmniej wieczory chwały. Jeżeli tam doświadczysz działania Pana, Jego mocy, to dotrzesz też do nas, by był później z nami wychodzić do innych.
One są bardzo podobne do tej ewangelizacji, prawda? Bo tam jest też świadectwo, jest modlitwa, jest uwielbienie, prawda?
Oczywiście.
Więc można skorzystać z tego, nawet kiedy ta ewangelizacja dwutygodniowa już się zakończyła.
Zresztą, to nam przypomina historię powiedzianą przez Kasię. Ona poszła po prostu, ja jako ksiądz byłem po kolędzie, zaprosiłem ją na ten wieczór chwały. Rok czasu nie poszła, a jednak coś się działo, że przyszedł moment, w którym w życiu doświadczyła pewnej pustki, czy tego momentu, gdzie jak się nie chwyci Jezusa, to zaczyna jej się coś z rąk wymykać. Przyszła na wieczór chwały i doświadczyła tego, co się nazywa w cudzysłowie zewangelizowaniem. Usłyszała kerygmat, usłyszała dobrą nowinę, bo to ogłosimy przede wszystkim na wieczorach chwały. I proszę bardzo, dzisiaj już sama chodzi po szkołach, bo nie potrafi inaczej. I jeszcze się douczy, jak każdy z nas pozna lepiej Pismo Święte, ale to miłość Jezusa każe jej to teraz czytać, a nie ksiądz po kolędzie, nie?
No i to pewnie każe nam sądzić, że za rok także ewangelizacja się odbędzie.
Chcielibyśmy być konsekwentni w tym, bo skoro przed laty zostało rozpoznane i skoro są tego owoce, tak naprawdę tych owoców my za dużo nie widzimy, powiedzmy sobie szczerze. No dobrze, parę osób w naszej grupie jest z zeszłych lat z ewangelizacji, ale przecież to, co się później, myślę, że to jednak ułatwia pracę katechetom, że te oni będą najpierwszymi osobami, które spostrzegą, czy te spotkanie coś dały, czy nie. Zresztą nie nastawiamy się na natychmiastowy efekt człowieka.
No ale to chyba też nam o to nie chodzi, żeby podziwiać owoce naszej pracy.
Oczywiście, nie. Myśmy rozpoznali, że mamy głosić, a nie, że my mamy nawrócić miasto Siedlce. Choć modlimy się o to od kilku lat bardzo intensywnie, przebudzić to miasto dla Jezusa, by nie tylko w kurni rodziły się plany do ewangelizacyjne, ale by również to, co z kurii, z ust biskupa, z jego nauczenia wychodzi, by było podejmowane w grupach chrzcielnych, w programie właśnie Chrzest w życiu misji Kościoła, w grupach różnego rodzaju ruchach, stowarzyszeniach modlitewnych, na drodze naukatechumenalnej, wszędzie, gdzie jest chrześcijanin, bo nie ma chrześcijanina, który się nie dzieli. Tak naprawdę to oznacza, że nie ma życia w nim.
No właśnie, to był punkt, w którym ja się nie chciałem zgodzić z Moniką na początku audycji, że jeżeli ktoś spotkał Jezusa, to co mówili też Francuzi, oni nie potrafią, nie mogą milczeć, muszą się tym, to nie jest przymus, ale jest taka wielka moc tego spotkania, że nie potrafią milczeć o tym i chodzą, jeżdżą po całej Europie. Ewangelizują.
No chyba też to jest tak samo w naszym przypadku, bo wiemy, że niektórzy z grupy po prostu czekali na to, aż będą mogli wyjść i uczestniczyć w ewangelizacji. Choćby nawet po prostu w spotkaniach, niekoniecznie mówiąc o swoich świadectwach, bo nie każdy jest przygotowany, a po prostu być, pokazać, tak, w jakiś sposób, że wierzy w Boga, że chce pomóc tym młodym ludziom.
Że się nie wstydzi.
Tak.
O tym. A wiecie, ostatnio tak rozmawiałem z jedną osobą z naszej grupy ewangelizacyjnej, która mi powiedziała, akurat tu chodzi o chłopaka, który mi powiedział, że szedł ulicą kilka dni temu i przechodził gdzieś tam, no na ulicy tutaj w Siedlcach, i przychodziły ze trzy dziewczyny i tylko się minęli i usłyszał: ty, to on, tak, oni byli u nas w szkole. I mówi, wtedy sobie uświadomiłem, że my podejmujemy się przez to wizytowanie tych szkół, przez przychodzenie z ewangelizacją, bardzo dużej odpowiedzialności. Po prostu później oni nas będą widzieli na dyskotekach, bo akademicka grupa ewangelizacyjna to młodzi, którzy też na dyskoteki chodzą. Mam nadzieję, wierzę w to głęboko, że nie w piątki. To ludzie, którzy kochają, sami się czysto organizują i robią tańcówkę. Fakt, że w naszej grupie mamy chyba trzech nawet, tak?
Młodzierejów
zawodowych po kursach. to wszystko sprawia...
No i ilu dobrych tancerzy.
No tak, ale to wszystko sprawia, że bierzemy... bierzemy na siebie odpowiedzialność tego, co powiedzieliśmy i później tego, gdzie nas będą widzieli i jak będziemy się zachowywali w innych sytuacjach, w których możemy sobie nie zdawać sprawy, że jesteśmy obserwowani, bo ja ksiądz jestem rozpoznawalny nie tylko dlatego, że idę w siedcach w sutannie, ale wiadomo, gdzieś tam częściej mnie widać, ale teraz musicie sobie uświadomić, że was też niektórzy będą kojarzyli najpierw z Jezusem i tym, co mówiliście. Piotrze, czujesz na sobie tę presję, czy nie? Że gdzieś się pojawisz, powiedział, o, to ten, co mówił, to świadectwo, tak, tak, on, widać, on tak trochę inaczej chodzi, on był chory, ale to było dobre. I teraz ciebie zobaczył tu i tam. I nie będą biegli po autografy, nie? Tylko będą patrzyli
nawet
gdzieś tam na korytarzu dziekanatu, czy wydziału.
Nawet z chęcią znalezienia jakiegoś twojego, nie wiem, upadku duchowego.
Być może,
bo
nie wiem.
Będą w tych, tak są ludzie. Wiesz, no bo ja tak patrzę czasami. Aha. I sądzę, że wszyscy tak patrzą.
Czujecie na sobie trochę tę presję, czy nie nazwalibyście tego presją?
Tak, presja istnieje.
Niektórzy dopiero u ciebie przecież w elektryku się dowiedzieli, że jesteś w tej grupie.
Tak,
spotkań.
W mojej klasie dopiero w czasie, bo osobiście też byłem ewangelizowany. Pierwszego dnia ewangelizacji przyszła do nas grupa francuska, łącznie z grupą.
Z twoją grupą?
Z moją
przyszli
grupą.
Przyszli do twojej klasy?
Przyszli do mojej klasy. I wtedy, później po przerwie, wszyscy się dowiedzieli, że ja też jestem z tej grupy. I teraz, no, postrzegają mnie trochę inaczej. Ogólnie od samego początku wiedzieli, że jestem tak jakoś tak bardziej wierzący, że jestem lektorem, ale teraz myślę, że jeszcze bardziej patrzą się na to, co ja robię i jak się zachowuję, o to, co wybieram.
I co? Czujesz, że...
Tak, czuję się obserwowany.
Ale też chyba, wiesz, trzeba zwiększyć ilość modlitwy i kontynuować to, bo... Tak jak powiedział Marcin, na pewno niektórzy chcą udowodnić, że to jest takie, że to może być takie udawane,
tak.
Żeby uspokoić swoje sumienia, nie? Bo sami też powinni tak żyć, jak ty starasz się żyć.
Łatwo jest upaść, mogę tylko tyle powiedzieć.
Drodzy Państwo, i znowu, dajmy Wam chwilę przerwy, jeśli macie zamiar sobie zrobić jakąś herbatkę. I jeszcze te wieczory jednak i noce nie są za ciepłe, a my zapewniamy Państwu miłą atmosferę do końca naszej audycji. Pozostała nam ostatnia, trzecia część, prawie pół godziny mówienia o tym, że chrześcijanin to ten, który daje świadectwo, mówienia o tych wspaniałych młodych ludziach, którzy no, są jakimś takim dobrym zwiastunem tego kościoła w naszej diecezji.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
I jesteśmy z powrotem.
Na drogach młodości, z dzisiaj wyjątkowo dużą grupą młodych ludzi.
I przed odbiornikami spora grupa, bo dajcie znać o tym, że nas słuchacie, przysyłacie SMS-y. Jeden z nich teraz przeczytam. Szczęść Boże, byłam na dzisiejszym spotkaniu. Jestem pełna podziwu nie tylko dla Jacka i Doroty, ale dla całej grupy ewangelizacyjnej. Po prostu zarażacie miłością Boga, a swoją postawą i słowem trafiacie do zwykłych ludzi. Dziękuję Bogu za księdza Tomasza, który w tamtym roku wspaniale przygotował mnie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Modlę się za was. Ola, ja powiem tylko, że nie wybieramy tych SMS-ów, które są pochlebne dla nas. Na razie żaden negatyw nie dotarł.
Chwała Panu. Ta wypowiedź Oli też przypomniała tutaj mi, że warto powiedzieć, iż Akademicka Grupa Ewangelizacyjna nie tylko ewangelizuje raz w roku przez tydzień, że cyklicznie co miesiąc są wieczory chwały, o których często mówimy i to są spotkania ewangelizacyjne, ale że też bardzo ciekawe mieliśmy doświadczenie w tamtym roku i większość z Was uczestniczyła w tym doświadczeniu. Przygotowywaliśmy młodzież parafii świętego Józefa. Ponad prawie 150 osób do bierzmowania, gdzie zaangażowanych było prawie 30 osób, studentów, którzy byli animatorami grup, którzy naprawdę sporo czasu poświęcili, by tym młodym pomóc, co zresztą przyniosło owoce w postaci faktu, że po bierzmowaniu, kiedy często się mówi, że jest to sakrament rozstania z Kościołem, po bierzmowaniu, gdy ogłosiliśmy rekolekcję, kurs Filip, oczywiście uczniowie nie byli niczym zobligowani, ja ich nie uczyłem, studenci też nie mieli z nimi kontaktu, prefekci od nich tego nie wymagali, katecheci nie stawiali jako warunek postawienia piątki, szóstki czy jakichś tam plusów. Po prostu było to zupełnie dobrowolne. No i po dwóch dniach zapisów online w internecie musieliśmy natychmiast zamknąć stronę po kilkudziesięciu godzinach, bo mieliśmy już nad komplet. Mogliśmy zabrać wtedy tylko 60 osób. To była połowa, która w dwa dni szybko się zapisała, a reszta do dzisiaj nas męczy. Pytam, tak. W takim najlepszym tego słowa znaczeniu, kiedy będzie kurs Filip, bo chociaż minął rok czasu, ciągle mają na chcą, tym bardziej, że usłyszeli świadectwo od tych, którzy byli. Więc Akademicka Grupa to działa na różnych płaszczyznach. Zresztą wystarczy wejść na stronę, o której też czasami mówimy i na końcu przypomnimy. Zobaczycie, tam w inicjatywach jest cała kilkanaście różnych gałęzi, dziedzin, w których są obecni. No a jedną z nich to jest radio, o których często zapraszamy członków Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej, niekoniecznie mówiąc, że z niej są, ale którzy podejmują się uczestniczenia w audycjach na różnego rodzaju tematy.
I to świadczy o tym, że wśród młodych ludzi jest pragnienie miłości Boga, pragnienie Boga, pragnienie wspólnoty, pragnienie dobra. I to łamie wszelkie stereotypy, jeżeli ktoś myśli o tym, że młodzież jest zła i zepsuta.
I myślę, że ci, którzy słuchają tych audycji, wyrabiają sobie zupełnie inne zdanie. Proszę Państwa, w końcu przez ponad 50 audycji w ciągu roku naszych Drogami Młodości, już trzeci rok wspólnie z Marcinem realizowanych, przewija się przez rok, obliczyłem kiedyś, jakieś minimum 150 osób. A te osoby, każda z nich pozostawia taki ślad jakiegoś właśnie treści pozytywnych, którymi żyją, którymi się dzielą, pozytywnego, takiego dobrego, ewangelicznego myślenia. I zapewniam Państwa, nie szukam ich tylko w gronie duszpasterstwa akademickiego. Czasami wybieram osoby totalnie przypadkowe, których zupełnie nie znam. Jedynym warunkiem jest to, żeby odważnie powiedziały swoje zdanie przez mikrofon. Jak się okazuje, są to osoby zawsze szlachetne, pełne jakieś, mające głębie i przemyśleń, i życia duchowego.
Mamy pytanie od słuchaczki, od Hani. Słucham waszej audycji, bardzo się cieszę, że w naszym mieście jest tak wspaniała młodzież. A ja, mimo że mam 49 lat, nie wiem, co to są kerygmaty. Czy mógłby ksiądz wytłumaczyć?
Mógłby ksiądz wytłumaczyć, ale po co? Skoro jest Bartek, który powie, co to jest kerygmat, bo robi to naprawdę świetnie. Bartek, bocznymi słowami, nie musisz tego tak uniwersytecko, jak ja bym to, powiedzmy, zrobił do moich studentów z teologii.
Ja w zasadzie tak naprawdę nigdy nie potrafię właśnie określić, czym jest kerygmat. To jest.
A to ciekawe, bo głosisz kerygmat w sposób właściwy. Przez 15 minut mówisz idealnie wszystko to, co
ja
jest.
Ja usłyszałem jedno zdanie, że to jest zapewnienie o miłości Bożej. To jest na pewno kerygmat, tak? Kiedy uświadamiamy, staramy się uświadomić słuchacza, że grzech, który jest cały czas, który może go opanował, jest na to rozwiązanie, jest zawsze na to jakiś lek. I tym lekiem jest Jezus, a dokładnie Jego miłość, która jest, nas otacza i ona jest namacalna, ona jest w drugim człowieku. Mamy przyjaciół, mamy rodzinę, mamy męża, żonę. Jest tak, że ta miłość w różnych czynach, w różnych inicjatywach, tak jak u nas jest to w wspólnocie, jest to też miłość miłosierna, która całkowicie odkupia nas. Ta krew Chrystusa nas oczyszcza. To jest chyba
rygmat.
Bo ja to powinienem teraz zrobić sobie krzyżyk na czółkę, wziąć. Proszę bardzo, powiedz karygmat.
Ja już ci daję krzyżyk.
Na czółko.
Zapłać.
I powiedz, i teraz masz przed sobą prawdopodobnie przynajmniej kilka tysięcy słuchaczy. Takiej grupy jeszcze nie miałeś. Uświadom sobie to. Modliliśmy się przez parę minut przed audycją. I my teraz tutaj w studio będziemy się dalej modlili. I prosimy ciebie, żebyś to orędzie przekazał dalej tym słuchaczom, którzy teraz z nami są.
Zawsze zastanawiałem się, czy tak naprawdę każdy człowiek potrafi kochać. I dziś jestem pewien, że tak, to jest możliwe. To jest możliwe, możemy wyjść do każdego i powiedzieć: kocham cię. I to będzie naprawdę szczere. Jak to się dzieje? Dlaczego każdy? No, jeżeli patrzę na chłopaka, który jest, tutaj powiem o takim stereotypie, tak, ale wygląda na łyso i idzie w takim sportowym ubraniu, ale trzyma kwiat, idzie do dziewczyny i daje jej dziewczynie. Okaz miłości, niesamowity. Pan Bóg, Jezus, On tak naprawdę ma to całą kwiaciarnię. To od Niego są te wszystkie róże. Nieważne, że nie masz pieniędzy na nie, że grzech powoduje to, że te pieniądze wydajesz na alkohol, na internet, na jakieś inne rzeczy, które ciebie zniewalają. Jezus i tak ci da te róże, da ci tą miłość. To wszystko tak naprawdę to da się pokonać. Tylko pójdź do tej kwiaciarni. Jezus ma otwarte 24 godziny na dobę. I On naprawdę pokaże ci taki bukiet, że uśmiech będzie od ucha do ucha. Co jest najlepsze? Ten bukiet nie tylko może być dla ciebie, ale będzie też dla swoich bliskich. Jeżeli postawisz go w wazonie w swoim domu, cała rodzina się ucieszy. Tak jest miłością Bożą. Ona jest wszechobecna i nią się zaraża każdy. Nie ma mocnego, który by się nie zaraził miłością Bożą, która jest prawdziwa. Która jest. I ta miłość jest, nie wiem, no, czymś niesamowitym. Tak jak można powiedzieć, czasami porównać do kwiatów, tak? Bukiet, a tutaj róże, piękne, czerwone. Czerwień zawsze się kojarzy też z miłością. Ma też pewne kolce, no wiadomo, miłość ma tam jakieś wymagania, ale Jezus. Jezus akceptuje ciebie takiego, jakim jesteś. On nie patrzy na to tak naprawdę, że masz problemy w szkole, masz problemy w pracy, ciężko tobie się zaakceptować. On z wielką chęcią i tak ci da ten bukiet kwiatów.
I wiesz co, powiedziałeś, co wybrzmiało w tym, co przed chwilą powiedziałeś w tym karygmacie, że jest tylko tak naprawdę jedna przeszkoda, że te uzależnienia, to, że ktoś wydaje pieniądze na alkohol, na internet, ktoś inny na kosmetyki, powiedziałeś, że to wszystko jest jakimś, wszystko co jest jakimkolwiek uzależnieniem, ono nam odbiera wiarę i przekonanie, że ta kwiaciarnia, że te
jest
to
wszystko
jest dla
nas,
że możemy wejść w każdej chwili, bo mówimy, nie, ja muszę pilnować swoich kosmetyków, muszę pilnować swoich pasji, sportu, muszę pilnować swojej kochanki, muszę pilnować swojego biznesu, muszę pilnować i oczywiście trzeba pilnować, jeśli się ma jakieś działalność gospodarczą i tak dalej, ale kiedy to angażuje całe serce, kiedy już nie ma miejsca dla Pana Boga, wcześniej czy później człowiek stanie się nieszczęśliwy i nie będzie wierzył, że jest gdzieś ogród z pięknymi kwiatami, gdzieś jest to coś, co przywróci pogody ducha i co sprawi, że zacznie się cieszyć również dobrami materialnymi, bo będzie umiał z nich właściwie korzystać.
Dokładnie, dokładnie.
Kto chce jeszcze z Was tutaj podzielić się tym? Może zaproponuję takie jeszcze wspomnienie na gorąco. Nasza audycja, czy nasza inicjatywa, projekt ewangelizacji w tym roku był wyjątkowo bogaty w gości zaproszonych z zewnątrz. Już tradycyjnie zaprosiliśmy młodzież ze wspólnoty Młodość Światło, Jeunesse Lumière. Po raz drugi byli to ludzie z Francji, poprzednie dwa lata to byli Włosi. Ale też mieliśmy w czasie naszej ewangelizacji mówiącego do młodych i do mówiącego na Wieczerze Chwały pana Jana Budziaszka, perkusisty zespołu w Skaldowie. Mieliśmy w szkołach, z nami chodził pan Robert Tekieli, specjalista od
zagrożeń
duchowych, od duchowości chrześcijańskiej, od magii, okultyzmu. Zresztą sam siedział po uszy, był bionego terapeutą i magiem. Mieliśmy dzisiaj pana Jana Pospieszalskiego. Przez dwa dni mieliśmy braci ze wspólnoty Czenakol, nawróconych narkomanów. I jakie wspomnienia was zostają po tych spotkaniach? Co wam to ewentualnie dało? Jak odebraliście ludzi, trochę po części celebrytów, którzy mówili tak o Jezusie jak wy? Chcecie słyszeć, jak wy pomału zaczynacie mówić, czy od jakiegoś czasu mówicie z taką pasją?
To znaczy, dla mnie to nie jest nowość. Może to jest mało skromne, ale jestem dumna z tego, że są tacy ludzie, że znajdują się, że mamy też zaszczyt, bo to jest dla mnie zaszczyt gościć ich i że dzielą się swoim życiem, dzielą się tym, co chociażby na przykładzie pana Jana Budziaszka Maryja zrobiła w jego życiu. I to jest piękne, kiedy facet koło 70 i z pełną wiarą, z pełną gorliwością, z otwartością staje przed obrazem Maryi i zwraca się do niej: mateczko. I po prostu to był dla mnie niesamowity obraz miłości i jedności, jaka jest między nimi. I mam nadzieję, że my dzisiaj tutaj, jak siedzimy, że kiedyś za na przykład, nie wiem, za 10, za 20 lat będziemy też mogli stanąć przed młodymi ludźmi już jako ci starsi.
W akademickiej grupie ewangelizacyjnej, jak ci starsi.
Tak, na przykład. Ale też być może z młodym człowiekiem spotkanym twarzą w twarz na, nie wiem, w supermarkecie. I będziemy mogli właśnie zaświadczyć, że Pan Bóg w swojej łaskawości sprawi, że nie będzie, że nigdy się nie zawstydzimy tego, co robimy teraz i tego, jakie będzie nasze życie.
Ja muszę przyznać, że przez ten krótki okres, przez tydzień bardzo związałam się z braćmi, siostrami z Francji. I to jest aż niemożliwe, żeby w tak krótkim czasie oni stali się... Ja poczułam, że to są moi przyjaciele. Zafascynowało mnie, jak mówili o Bogu, jak potrafili odpowiadać na pytania, na trudne pytania, na które ja nie potrafiłabym tak pięknie, tak jasno odpowiedzieć. Ale to też wynika z tego, że oni w tej wspólnocie są przez cały rok, że uczą się nawzajem.
I to bardzo intensywnie, bo ich program dnia, ich program formacyjny, modlitwy i życia wspólnotowego jest bardzo intensywny i to dawało właśnie się odczuć później w misji, którą przez tydzień realizowali wspólnie z nami w Siedlcach.
Ja właśnie tutaj podzielę takie słowa, że na mnie Francuzi właśnie takie wrażenie wywarli jak na Gasie, ale później w drugim tygodniu był pan Robert Tekieli. Był pan Robert Tekieli i właśnie mnie to, co on mówił, bo on mówił na przykład o uzależnieniach. Ja akurat piszę pracę magisterską na temat uzależnienia od gier komputerowych i on powiedział, czym jest uzależnienie. Ja takiej definicji w żadnej książce nie przeczytałem. To, co on powiedział, że kiedy on palił chyba marihuanę i wdmuchiwał te opary, nie on, ale to jakiś człowiek wdmuchiwał opary do akwarium, to rybki zaczęły pływać do góry nogami.
Rybki mają nóg.
No.
Brzuchami.
Brzuchami, o, no, dokładnie.
Daje dowód, że nie śpimy tutaj, my szukamy cały czas.
Dokładnie.
Piotrka, no.
Pływały do góry nogami i właśnie człowiek uzależniony jest właśnie jak taka ryba pływająca do góry nogami. On uważa, że wszystko jest okej, okay, ale jeżeli ktoś, kto na niego patrzy, jest, widzi tą osobę jako właśnie taką rybę pływającą do góry nogami.
Do góry nogami, konsekwentnie.
A nauczyliście się czegoś od Francuzów? Od, nie wiem, chłopaków z Cenacolo?
Nie chodzi o język oczywiście, no. Francuski czy włoski.
Poświęcenia. Zdecydowanie poświęcenia. Słuchajcie, oni przyjechali taki szmat drogi tylko po to, aby powiedzieć o Jezusie. Nie? No nie musieli tutaj jechać. No kto pojedzie? Pojedzie na przykład z Polski do Francji i powie: o, słuchajcie, bo my tutaj w Siecach, w ogóle my w Polsce mamy świetny serial jakiś tam, tak, Klan, Dżem, Jak Miłość. No, nikt nie powie, nikt tego nie będzie mówił o tym, ale o Jezusie jesteśmy naprawdę możliwi, możemy mówić.
Myślę, że to jest bardzo mocne też z tego względu, Bartku, że być może niektórzy z nas w grupie, a być może też niektórzy słuchacze mają ten stereotyp. Ja to często słyszę w rozmowach, dlatego że moja osoba jest kojarzona z Francją i ze znajomością tego kościoła przez 7-letni pobyt w Paryżu. Często mówią, że a co tam w tej Francji? Kościoły są puste, zgnilizna, ludzie się już nie spowiadają, nie brakuje księży i tak dalej. Co mogły, po co tam ksiądz jechał się uczyć, jak tam i tak nic się nie nauczy? No co, tego jak kościół doprowadzić do upadku? No właśnie ci moi ludzie pokazali, że tak nie jest. Często ktoś, nieraz słyszę, jak ktoś cytuje, tak, papież mówił, córo kościoła, pierwsza córo kościoła Francji, co zrobiła ze swoim chrztem w czasie pierwszej pielgrzymki do Francji, ale ja mówię, nie zapominajmy, mówiąc źle o kościele francuskim, że jest to nadal córa kościoła, że jest to nadal dziecko, którego głową jest Chrystus, czy jest w ciele Chrystusa i z szacunkiem wyrażajmy się o nich, a te dni pokazały nam, że tam, gdzie wydaje się, że wszystko zaczyna się rujnować, jest bardzo wiele dynamicznych wspólnot i po prostu reewangelizacja idzie w ten sposób. Tak jak w chorobie musi być przesilenie czasami, wydaje się, że ktoś już umrze i później zaczyna zdrowieć. Tak jak w przyrodzie, co teraz widzimy, wydawało się, że już no, tego śniegu tyle nawaliło, że nigdy zielonych liści nie zobaczymy na drzewach.
A tu już za chwilę.
I tu już za chwilę, już się dzieje kilkanaście stopni na dworze. I tak samo i w kościele często jest. Coś przeżyło kryzys po to, żeby narodziła się jak gdyby nowa jakość. To się dzieje we Francji zresztą. Największy kryzys ludzkość zna dzięki Ewangelii. Bóg, który stał się człowiekiem, umarł. Po to, by narodziła się nowa jakość życia przy zmartwychwstaniu.
Ale też nie możemy zapominać, że no tam troszkę swojego udziału mają Polacy. Jeżeli mówimy o francuskiej szkole ewangelizacji Młodzi Światło, bo byli razem z Francuzami dwójka Polaków, tak? Była Kasia i brat Jan Ewangelista.
Tak. 22:53 minęła, drodzy Państwo. Czas, żebyśmy pomału lądowali, podsumowywali naszą dzisiejszą audycję, naszą dzisiejszą rozmowę na temat no właśnie ewangelizacji, wiosennej ewangelizacji szkół średnich. Jeszcze raz przypominam, ta ewangelizacja nie ma wyręczyć katechetów, ani nie ma ich poprawiać, ani nie jest jakimś, nie ma udowodnić, że oni nie potrafią tego robić, katecheci na lekcjach w szkołach średnich. Ona jest swego rodzaju inicjatywą wspierającą tę katechizację poprzez ponowne zaproponowanie młodym spojrzenie na fundamenty. Dlaczego jesteś na katechezie? Dlaczego twierdzisz, że wierzysz w Boga? Dlaczego masz zamiar kiedyś wziąć ślub katolicki, ochrzcić swoje dzieci i tak dalej, i tak dalej? No właśnie dlatego to, co mówił Bartek, kerygmat, dlatego właśnie podstawowe pytania o to, kim jesteś człowieku, czy rozumiesz, dokąd zmierzasz, kim tak naprawdę jest dla ciebie Bóg, czy to jest ten Bóg, który, twoje wyobrażenie Boga jest tym, pokrywa się z z tym obrazem Boga, który pokazuje Ewangelia.
Dokładnie tak. I to jest też niesamowity czas, że kończymy w przeddzień Wielkiego Tygodnia. I dla mnie osobiście ten czas, te 2 tygodnie, to były takie rekolekcje wielkopostne. Najdłuższe chyba, jakie można było przeżyć.
Niewątpliwie. Za tydzień, drodzy Państwo, spotkamy się na drogach młodości w bardzo stonowanej atmosferze.
Wielki piątek to
już będzie. Tak jest, że chyba trzeci czy czwarty raz będziemy we dwóch robić audycję w piątek, w Wielki Piątek, i pewnie będziemy sami, będziemy spokojnie gdzieś tam medytowali to, co Państwo wcześniej przeżyjecie w świątyniach, w liturgii Wielkiego Piątku. Adoracja Krzyża i inne znaki towarzyszące tej liturgii. A dzisiaj serdecznie dziękujemy naszym gościom. Jeszcze raz może się przypomnijcie, jak macie na imię i ewentualnie może kogoś chcecie pozdrowić. Najbliżej mnie siedzi...
Kasia.
Kasia.
Tak, oczywiście chciałabym pozdrowić moich rodziców i Wiolę.
Twoją przyjaciółkę.
Tak, moją przyjaciółkę.
Możesz pozdrowić siostrę, która siedzi obok ciebie. Nazywa się Kasia. Kamilu.
Dobrze, w takim razie pozdrawiam moją siostrę, która siedzi obok mnie. Pozdrawiam także mojego brata Michała, moich rodziców, kolegów z klasy, szczególnie Maćka, Bartka, Norberta i mojego kolegę z klasy Grześka.
A ja chciałbym pozdrowić wszystkich. Wszystkich chciałbym pozdrowić, tak?
Bądźcie pozdrowieni.
Bądźcie pozdrowieni.
Dziękujemy. Pozdro i błogo, tak?
Boże w porze.
Magda, chciałabym pozdrowić wszystkich słuchaczy.
A ja dzisiaj wyjątkowo chciałabym pozdrowić swoją rodzimą parafię, czyli parafię Świętej Teresy i wszystkich tych, którzy słuchają nas.
Piotrek, chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy. Chciałbym pozdrowić swoją rodzinę, która na pewno teraz słucha nas.
Ja pozdrawiam Marcina, który siedzi po drugiej stronie stołu.
Ja macham do księdza. Ale ja chciałem też pozdrowić wszystkich tych, z którymi się jutro spotkamy w Międzyrzecu.
Jutro, chociaż oficjalnie dziś zakończyła się ewangelizacja, przedłużenie jest jutro wieczorem w ramach obchodów dekanalnych, obchodów
Światowych Dni Młodzieży.
Jedziemy, zostaliśmy zaproszeni, o czym słyszeli Państwo może w newsach, jeżeli wcześniej włączyliście radioodbiorniki. Od 18 do 21 będziemy gościli w Międzyrzecu. Zapraszamy tych, którzy tam mieszkają i są w okolicach, w parafiach sąsiednich, na Drogę Krzyżową i Wieczór Chwały.
Multimedialny
w Wigilię Niedzieli Palmowej. Myślę, że jeszcze nas Kościół objawi się swoją młodością, ale też głębią, która jest w sercach młodych ludzi. Głębią, która wyrażana jest właśnie w tej radości, ale też i umiejętności trwania na adoracji, co dzisiaj nam udowodniło ponad 1000 młodych ludzi, którzy po świadectwach przez ostatnie 10 minut naszego spotkania w Kościele Świętego Józefa, cisza była taka, że...
No i nie wychodzili tak szybko.
Jak on powiedział, że kiedy przechodził przez kościół, było ponad 1000 młodzieży, słyszał dźwięk, czy szelest, czy szum swojej własnej alby, gdy czynił kroki niosąc Pana Jezusa w monstrancji. Była taka cisza. To bardzo dużo mówi. Ta cisza mówi. Drodzy Państwo, dziękujemy Wam jeszcze raz za Wasz udział poprzez SMS-y, za to, że nas słuchacie. Tomaszowi Gostce dziękujemy za to, że mogliście nas słyszeć, który realizował ten program. No i cóż, do zobaczenia w Wielkim Tygodniu. To jest dla nas nowa szansa. Jeszcze raz nawrócić się, jeszcze raz doświadczyć głębi grzechu, z którego Pan na pewno nas wyjmie. Na pewno nam da na nowo doświadczenie Jego mocy ku zmartwychwstaniu. Niech Was, wszystkich tu obecnych w studiu i przy radioodbiornikach, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dobro.
Piękno.
Wrażliwość.
Szczęście.
Prawda.
Sprawiedliwość.
Wiara.
Nadzieja.
Miłość.
Bóg.
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 To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.